Drodzy Państwo, dziś w naszym studiu witam bardzo serdecznie księdza profesora Sławomira Stasiaka. Witam księże profesorze na naszej antenie.
Witam bardzo serdecznie, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Drodzy Państwo, dziś przed nami teksty z 23 niedzieli zwykłej. To będzie tekst z Księgi Izajasza, 35 rozdział, 4 do 7 wersetu. Drugie czytanie z Księgi Jakuba, 2 rozdział, wersety od 1 do 5. I Ewangelia według świętego Marka, to 7 rozdział, wersety od 31 do 37. Ksiądz profesor Sławomir Stasiak jest moderatorem dzieła biblijnego w Legnicy, jest prorektorem papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Pierwszy tekst z Księgi proroka Izajasza. Powiedzcie małoduszne odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód.
Izajasz w tych słowach, które słyszeliśmy, opiewa marsz wygnańców hebrajskich z Babilonii. Marsz ten przekształca się w procesję niemal o charakterze liturgicznym, podobną do triumfalnego wejścia do Kanaanu podczas pierwszego wyjścia z Egiptu, czy też radosnego wchodzenia pielgrzymów w czasie corocznej pielgrzymki do Jerozolimy. Pustynia to oczywiście symbol. Symbol ludzkiej egzystencji, która jednak nie jest przeniknięta lękiem, strachem, działaniem złych mocy, ale przeniknięta jest radością i pełnią życia. Wielopoziomowe, zmęczone czy zranione ciała wygnańców wraz z osłabieniem ich nadziei przechodzą zaskakującą przemianę. Dodajmy przemianę, która dokonuje się na pustyni, miejscu niesprzyjającym przemianom. Ta przemiana zaraża również innych. To nowe życie ludu Bożego, który z biedy pielgrzymuje w kierunku nadziei i wolności.
Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę, i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogatego przyodzianego i powiecie: ty usiądź na zaszczytnym miejscu. Do ubogiego zaś powiecie: stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy go miłują?
List Jakuba ma charakter wybitnie duszpasterski. Tym razem dostrzegamy ten wymiar szczególnie w skupieniu się na zaangażowaniu chrześcijanina w relacje z ubogimi. Podejmując zagadnienie, teologiczne zagadnienie, duże znane z kart Biblii, autor stwierdza całkowitą równość ludzi wobec Boga. Ponieważ jedyna chwała, jaka ma znaczenie dla człowieka, to nie jest jego osobista chwała, ale to chwała Boża, a wszyscy jej potrzebują. Potrzebują jej dla osiągnięcia zbawienia. Święty Paweł w liście do Rzymian w 2 rozdziale napisze: u Boga bowiem nie ma względu na osobę. Stawia w ten sposób na tym samym poziomie Żydów i pogan, niewolników i wolnych, wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa. Jeśli istnieje jakiś przywilej wobec Boga, to mają go ubodzy, niemocni i ci, którzy nie są szlachetnie urodzeni, by sparafrazować słowa z kolei z listu do Koryntian z 1 rozdziału. Ten właśnie wzgląd na osobę jest najwyższym i jedynym względem, jaki istnieje. Powołanie w wierze skutkuje zatem przekształceniem ubogich w prawdziwie bogatych. Podczas gdy bogaci, opierając się na swoich przywilejach i swoich dobrach, ryzykują wykluczenie z Królestwa Bożego. W 15 rozdziale 1 listu do Koryntian z kolei Paweł napisał: zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego. i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Dbajmy więc o to, co niezniszczalne w naszym życiu.
Fragment z Ewangelii według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, zdalał od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.
W tym opowiadaniu o uzdrowieniu głuchoniemego Jezus dokonuje gestu dłonią. Kładzie ją na cierpiącym. A ten dodatkowo jeszcze jest wzmocniony aramejskim wezwaniem Effata – otwórz się. To nawiązuje do starożytnej tradycji, historycznej tradycji i odzwierciedla język liturgii chrzcielnej. Słowo Jezusa posiada charakter skuteczny i zobowiązujący. Ograniczenia, jakimi są cierpienie i ubóstwo, słabną tak, jak pisał o tym Izajasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu, opisując czasy mesyńskie. Zakończenie opowiadania przywołuje raz jeszcze sekret mesjański. Prośba o nierozgłaszanie tego, co się wydarzyło. To jest typowe dla teologii świętego Marka. Przyzywa on słuchacza, czytelnika Ewangelii do stopniowego przyjmowania głębokiej tajemnicy, misterium Jezusa Chrystusa. Jego celem jest powolne zanikanie wraz z otwieraniem się oczu, jego celem jest powolne zanikanie owego sekretu wraz z otwieraniem się oczu wiary na prawdziwą rzeczywistość Chrystusa. Tajemnica niezawodnie będzie się rozjaśniała, aż wreszcie całkowicie zniknie w rozgłaszaniu, które w wersecie 37 jest wspierane słowem Boga Starego Testamentu. Wszystko dobrze uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. To aluzja do dzisiejszego pierwszego czytania. Jest to głoszenie jeszcze niedoskonałe. Wręcz moglibyśmy powiedzieć nawet prowizoryczne. Jest jednak początkowym etapem. Antycypacją, uprzedzeniem wyznania wiary pełnego i ostatecznego, które złoży wspólnota chrześcijańska, a którą w Ewangelii świętego Marka reprezentuje setnik u stóp krzyża, mówiąc: naprawdę ten człowiek był Synem Boga.
Szanowni Państwo, na antenie Radia Maria audycja Szukając Słowa Bożego. Czytamy niedzielne teksty, niedziela zwykła, już 23. rok B. Dziś naszym moderatorem jest ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator działa biblijnego z Legnicy, prorektor papieskiego działu teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Teksty na 23. niedzielę. Pierwsze czytanie, Księga Izajasza, 35. rozdział, wersety od 4 do 7. Drugie czytanie z listu świętego Jakuba, rozdział 2, wersety od 1 do 5. I Ewangelia według świętego Marka, rozdział 7, wersety od 31 do 37. Zapraszam do kontaktu telefonicznego. Możemy stawiać pytania, poszerzać też te tematy, które przedstawił nam ksiądz profesor. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Mamy pierwszego słuchacza. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mam na imię Danuta, dzwonię z Łodzi. Słucham audycji. Staram się to robić zawsze, jak tylko czas mi na to pozwoli. Słucham i dzisiaj. I po wysłuchaniu chciałam poprosić o odpowiedź na moje pytanie związane z dzisiejszymi z analizą niedzielnych tekstów, fragmentów tekstów biblijnych i poproszę o komentarz księdza profesora. W komentarzu do tych przedstawionych fragmentów czytań powiedział ksiądz profesor w ten sposób. Postaram się powiedzieć tak, jak to usłyszałam i zrozumiałam, że to, co zniszczalne, nie ma dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. I w związku z tym mam pytanie. Chodzi mi o Matkę Jezusa, Maryję. Wierzymy w to, że została z duszą i ciałem wzięta do nieba. Poproszę o komentarz, jak to się ma do tego zacytowanego wcześniej komentarza księdza profesora o tym, że to, co zniszczalne, nie ma dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pani Danuto. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. No, bardzo pogłębione pytanie i dziękuję za to, że będzie możliwość wyjaśnienia tego. Ja od razu sprostuję, że to nie były moje słowa, tylko słowa świętego Pawła z listu, pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15, werset 50. Przytoczę jeszcze raz. Zapewniam was, bracia, że ciało i krew, czyli zewnętrznie, fizycznie tylko człowiek, ciało ludzkie, nie może posiąść Królestwa Bożego i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Należy człowieka rozumieć integralnie jako osobę. Osobę, która składa się z ciała i duszy i ducha. To są te trzy elementy, które konstytuują człowieka jako osobę. I teraz jeżeli żyjemy tu na ziemi, tak jak Matka Boża kiedyś żyła tutaj na ziemi, miała ciało, fizyczne ciało, miała duszę, miała ducha ożywiającego, jak każda istota żywa, W momencie przejścia granicy śmierci nasze ciało umiera, czyli traci swoją fizyczność. Duch, dusza natomiast żyje. Matka Boża, odchodząc z tego świata, jak wierzymy głęboko, z ciałem i duszą została wzięta do nieba. A więc to wzięcie do nieba sprawiło, że jej ciało utraciło swoje, no moglibyśmy powiedzieć, charakterystyczne, fizykalną, utraciło fizykalną naturę. I zyskało ciało charakter uwielbiony. Taki, jakie miało ciało również Jezusa Chrystusa, kiedy zmartwychwstał. To było już ciało uwielbione. Owszem, to było Jego ciało, ale uwielbione. Podobnie i my w dniu zmartwychwstania, w końcu czasów, otrzymamy to ciało uwielbione, które będzie w jakiś sposób wiązało się z tym fizykalnym, będzie jednak różne, różne pod względem właśnie swojej chwalebności. I myślę, że tak właśnie powinniśmy to rozumieć. Pawłowi, dopowiem jeszcze, chodziło o to, że nie możemy naszym ciałem fizycznym zasłużyć sobie, tylko tym ciałem fizycznym, zasłużyć sobie na zbawienie. Potrzeba w to wszystko jeszcze włączyć integralnie całą osobę ludzką. Nie tylko jego fizykalne ciało, ale również jego duszę. Myślę, że to była też pewna reakcja Pawła na herezy, które odmawiały duszy wpływu na życie człowieka.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jacek Chojnik. Chciałbym się odnieść do świętego Jakuba. Bardzo lubię ten list. Uwielbiam właśnie czytać i pogłębiać właśnie świętego Jakuba. I chciałbym się właśnie odnieść do tego, że my bardzo często poniżamy ludzi, którzy są może tak mniej moralnie ustawieni niż my. Chodzi mi tutaj o na przykład, kiedy widzimy na przykład alkoholika, kogoś bezdomnego. Często się rozszerzamy nad nich i często właśnie poniżamy tych ludzi. Także spotkałem się tak, że kiedyś mój syn mówi, że oto jest żur, na przykład tak powiedział. Ja mówię, nie mów tak, to jest człowiek, który ma ciało i duszę i jest tak samo stworzony jak my i może się także szybko nawrócić i może być w niebie. Dlatego chciałem się może odnieść tylko do tego świętego Jakuba, bo bardzo lubię to i dlatego zadzwoniłem. Bóg zapłać serdeczne za katechezę i za wszystko. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy, panie Jacku. Z panem Bogiem.
Dziękujemy. No myślę, że tutaj nic dodać, nic ująć, panie Jacku. No rzeczywiście, nasze takie osądy ludzkie bywają bardzo ułomne i czasami widząc człowieka, który nie pasuje, powiem tak, nie pasuje do naszych standardów, to od razu oceniamy go według naszych standardów. Ale co jest normą tak naprawdę? Paweł powie bardzo krótko, w jakiś sposób potwierdzając to, co Jakub nam dzisiaj powiedział. Pan Bóg nie ma względu na osoby. Normą jest wiara w Jezusa Chrystusa i przyjęcie Ewangelii. Nie ma innej normy dla chrześcijanina.
On otwiera oczy, on uwalnia więźniów, on daje chleb głodnym i jest blisko tych, których serca są złamane, których nie kocha już nikt. Przywraca sprawiedliwość, on dobry jest dla biednych, pociesza skrzywdzonych i jest blisko tych, którzy mu ufają i wierzą, że do
W Radio Maryi audycja Szukając Słowa Bożego. Dziś naszym moderatorem jest ksiądz profesor Sławomir Stasiak. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz z tej strony. Słucham w tej chwili audycji. Muszę przyznać, że nie mogłem słuchać od początku, ale mam takie pytanie w nawiązaniu do pytania, które w zasadzie już się przed momentem pojawiło. A mianowicie wiemy, że ta nasza cielesność, duchowość składa się z trzech elementów, czyli z ciała, z duszy i z ducha. I muszę przyznać, że nie do końca rozumiem, jaka jest różnica między duszą a duchem, bo rozumiem, że nie jest to tożsame. Znaczy kiedyś dawno temu, ucząc się religii, było ciało, była dusza, a teraz jest ten duch. No zresztą mówi się, tchnął w niego ducha, prawda, w to ciało. I gdyby ksiądz profesor zechciał jakoś tak obrazowy sposób, tak laikowi wytłumaczyć. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy panu, dobrej drogi. Panie Tomaszu.
Tomaszu, drodzy radiosłuchacze, rzeczywiście w katechizmie jeszcze ja pamiętam, przed pierwszą komunią uczyłem się, że człowiek składa się z ciała i duszy. I to jest oczywiste. I człowiek tak. Ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli czytamy uważnie teksty biblijne, choćby stworzenie świata i człowieka z Księgi Rodzaju, to też teksty prorockie, choćby 37 rozdział Księgi Ezechiela, czyli przywrócenie do życia wyschłych kości w linie, to tam dowiadujemy się o tym, że Pan Bóg tchnął w nozdrza człowieka tchnienie życia i od tego momentu człowiek stał się istotą żywą. To tchnienie życia nosi w sobie każde stworzenie, nie tylko człowiek, ale wszystkie inne stworzenia. Bez tego tchnienia, daru życia, człowiek by nie żył. I to jest ten element, który możemy powiedzieć mamy wspólny ze wszystkimi innymi stworzeniami, które żyją na świecie. Natomiast dusza jest tym, co nas odróżnia od wszystkich innych stworzeń na świecie. I to jest właśnie ta różnica. Dusza jest dana tylko człowiekowi, natomiast duch jest dany każdemu stworzeniu żywym.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Krystyna z Warszawy.
Prosimy.
Proszę księdza profesora, ja mam taki dylemat, nie bardzo związany z dzisiejszą tematyką, ale no jednak pośrednio oczywiście. Więc mnie zastanawia, jak to, co to znaczy ciała zmartwychwstanie, jak mówimy. Jak to będzie? No gdzie? Przecież my nie zmartwychwstaniemy wszyscy, miliardy nas, kolosalne, ciałem. Halo?
I to już pytanie, tak?
To moje pytanie.
To już poproszę księdza profesora o odpowiedź, dobrze?
No właśnie,
dziękuję.
Zmartwychwstaniemy. No właśnie, zmartwychwstaniemy. I to tak wszyscy, jak umarliśmy, no my jeszcze na razie nie, ale pewnie nas to spotka, chyba że koniec świata będzie jutro i zostaniemy przemienieni, jak to powie, napisał święty Paweł w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście. Tak, zmartwychwstaniemy, tylko to ciało, które otrzymamy po zmartwychwstaniu, będzie miało inną naturę niż tylko fizykalną. Będzie, przez analogię możemy powiedzieć, będzie podobne do uwielbionego ciała Jezusa Chrystusa. Ja nawet powiem, że tak jeszcze jako chłopiec zastanawiałem się nad tym, jak to było możliwe, że uczniowie, którzy przez 3 lata, 365 dni na rok byli z Jezusem, a po jego zmartwychwstaniu go nie poznali. No przecież tak po ludzku rzecz biorąc było niemożliwe. Tak, ale jeśli miał ciało przemienione, uwielbione, to rzeczywiście mogło tak być, że mogli go nie rozpoznać. To jest dla mnie osobiście taki motyw do refleksji nad naturą ciała uwielbionego. Ale no nasze ograniczenie poznawcze tutaj na ziemi jest ogromne. Możemy jedynie wysnuć pewne przesłanki ze Słowa Bożego. Ale o tym, jak to będzie naprawdę, to dowiemy się dopiero poza granicą śmierci. Przyznam szczerze, że jestem tego bardzo ciekawy.
Dziękuję. Drodzy Państwo, Szukając Słowa Bożego, to audycja na antenie Radia Maryja. Rozważamy, pochylamy się nad tekstami najbliższej niedzieli, 23 niedzieli zwykłej, rok B. Telefony do studia, tych, którzy chcą podzielić się swoją refleksją, postawić pytanie, Przypomnę, 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 dla tych, którzy są w sieci. Jest to połączenie darmowe. I dwa numery dla słuchaczy z zagranicy. 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Proszę bardzo.
Ja jeszcze raz chciałam księdzu profesorowi po prostu podziękować. Krystyna z Warszawy. Bóg zapłać powiedzieć za wyjaśnienie.
A dziękujemy, dziękujemy.
Dziękuję bardzo pani Krystyno.
Dziękuję serdecznie pan księże profesorze, Bóg zapłać.
Dziękuję pani Krysiu, wszystkiego dobrego dla pani. Mamy następnego słuchacza, bardzo proszę.
Halo?
Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Stanisława z Bytomia.
Prosimy.
Ja wracam z parafii świętej Anny. W tej chwili kiedyś należałam do parafii Najświętszej Marii Panny, której proboszczem był ksiądz profesor Władysław Szenk. I tak nam wyjaśniał to ciało, ciała zmartwychwstanie, że w tej chwili widzimy ciało, dusza jest ukryta, nie widzimy jej naszymi zmysłami. A po zmartwychwstaniu będzie to ciało uwielbione, tak jakby w duszy znajdowało się ciało. Będzie to duchowa materia, którą trudno nam sobie wytłumaczyć, ale właśnie w ten sposób, że to będzie ciało ukryte w duszy. To znaczy będzie złączone z duszą, ale w ten sposób nam ksiądz profesor to tłumaczył. Nie wiem, co ksiądz się ustosunkuje do tego.
Dziękuję bardzo.
No rzeczywiście, tutaj naprawdę czapkę z głowy, bo jeżeli nie mylę osób, to profesor Szenk to był wielki teolog. I rzeczywiście to jest bardzo ciekawa koncepcja, że teraz to my widzimy duszę ukrytą w ciele, a kiedy przekroczymy granicę śmierci i zmartwychwstania, to będziemy mieli ciało ukryte w duszy. Ciekawa koncepcja. Muszę powiedzieć, że mnie bardzo zainspirowała. Pierwszy raz to słyszałem, ale podoba mi się takie spojrzenie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pan.
Janusz z południa Polski. Chciałem zwrócić uwagę na pewien szczegół w czytaniu z Ewangelii Świętego Marka. Ci ludzie, którym Jezus przekazał, żeby nie rozgłaszali cudu uzdrowienia głuchoniemego, mówili o Jezusie: wszystko dobrze uczynił, nawet głuchym słuch przywraca, niemym mowę. Wypowiedź tych ludzi wskazuje na to, że było więcej właśnie cudów uzdrowienia z głuchoty czy z niemocy dokonanych przez Jezusa, chociaż Ewangelia Marka, i to tylko ona jako jedyna, wspomina o jednym takim cudzie, ale właśnie słowa tych świadków wskazują na to, że było tego typu cudów więcej, a mnie to jeszcze kojarzy z 20 rozdziałem Ewangelii Świętego Jana, gdzie jest napisane, że jeszcze wiele znaków uczynił Jezus, których w tej księdze nie zapisano. Tyle z mojej strony, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Słusznie, Panie Januszu, oczywiście. I to jest dowód na to, że Ewangelie nie są tylko taką relacją faktograficzną dzieł, słów, których dokonał, które wypowiedział Jezus. One zawierają tylko pewne wydarzenia z życia Jezusa, które uznali Mateusz, Marek, Łukasz, Jan za istotne dla przekazania jądra Ewangelii, czyli tych istotnych elementów Ewangelii Jezusa Chrystusa. I oczywiście tutaj bardzo, bardzo trafnie pan zacytował 21 rozdział świętego Jana, że Jezus dokonał znacznie więcej znaków, których nie spisano w księdze, bo gdyby je wszystkie spisać, to cały świat nie pomieściłby tych ksiąg. Tak, żeby dopełnić jeszcze tego cytatu.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Janek z Warszawy. Ja miałem takie doświadczenie duchowe podczas głębokiej medytacji. Zacząłem wychodzić z siebie, wyszedłem do połowy. Potem nie mogłem wejść w siebie, strasznie się tego przestraszyłem. No i o tej pory wierzę, że jednak człowiek żyję wiecznie, bo miałem takie doświadczenie. Z tego względu nigdy do końca świata nie przekona mnie żaden świadek Jehowy, że potem nic nie ma. Ale właśnie tak mnie zainteresowała ta dzisiejsza audycja, że jest ta dusza, tylko czytałem w tych różnych książkach i filmach, że tam człowiek widział Pana Jezusa, a ja tu mówię, podczas medytacji wychodzę z siebie i normalnie żyję na tym świecie, tylko że... No,
Panie Janku, bardzo dziękuję. Poproszę o komentarz tego gościa, księdza profesora.
Tak jest, no różnego rodzaju doświadczenia mistyczne potwierdzają tę naukę, którą mamy w Słowie Bożym. Tutaj warto też mocny akcent postawić na tym, czym jest objawienie powszechne zawarte w Słowie Bożym i w tradycji, a czym są objawienia indywidualne. Objawienie powszechne zawarte w Słowie Bożym i w tradycji jest nam absolutnie konieczne do zbawienia. Natomiast objawienia prywatne mogą się przysłużyć do tego zbawienia, ale nie są absolutnie konieczne. Podobnie doświadczenia mistyczne, indywidualne na pewno budują każdego człowieka, który ich doświadcza. Czasami sprawiają cierpienie. Tu warto poczytać sobie wielkich mistyków, jak Święta Teresa czy Święty Jan od Krzyża, ale są to doświadczenia indywidualne. Natomiast myślę, że my dobrze, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, co jest fundamentem prowadzącym nas ku zbawieniu. A tym fundamentem jest objawienie Boże, zawarte w Słowie Bożym i w tradycji.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Mówi Marian Maniuś ze Śląska. Bardzo bym prosił, bo nie mogę tego zrozumieć. Myślałem teraz nad tym, jak nie mogę do tego dojść. Bardzo bym prosił, aby ksiądz prowadzący wytłumaczył, co to znaczy, tak obrazowo pokazać, ciało jest w duchu. Nie mogę tego pojąć. Bardzo
jeszcze raz, ciało jest?
Że ciało jest w duszy. No bo ktoś zadał to pytanie, a ten ksiądz powiedział, prawda, że dusza w ciele, a teraz coś innego, że ciało w duszy. I nie mogę jakoś tego dojść, dlatego proszę, aby ten ksiądz prowadzący to wytłumaczył. Jak to zrozumieć? Obrazowo.
Dobrze.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję Panie Marianie, z Panem Bogiem.
No właśnie, powiem tak, to nie była moja koncepcja, tylko księdza profesora Szenka. To niestety już jego wytłumaczenia nie będziemy mogli posłuchać, ale myślę, że tu chodzi o pewne zburzenie naszego systemu rozumowania, czyli zburzenie tego fizykalnego pojmowania świata, które jest, to graniczy z niemożliwością, dlatego że my na co dzień poruszamy się w fizykalnym świecie nas otaczającym. Widzimy drzewa, widzimy lasy, widzimy pola, widzimy drogi. To jest dla nas tak oczywiste jak powietrze, którym oddychamy, którego nie widzimy. I tu chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że po naszej śmierci i zmartwychwstaniu te rzeczywistości zostaną tak radykalnie przemienione, jak dusza, którą mamy w sobie, w naszym ciele, a której nie widzimy. I wtedy po naszym zmartwychwstaniu ta dusza będzie zamykała nasze uwielbione ciało. Czyli będzie tak samo z nim połączona, ale to ciało będzie miało już inny charakter. Będzie powstawało jakby pod większym działaniem naszej duszy. Choć nie wiem, czy tutaj nie ocieram się już o herezję.
Są Państwo Radia Maryja, na naszej antenie audycja Szukając Słowa Bożego, jest 19. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marcin z Podkarpacia mówi. Ja nawiązując do pytania postawionego przez panią Krystynę, jeżeli dobrze pamiętam, z Warszawy, czasem spotykam się z takim pytaniem od różnych moich znajomych. Ja bym powiedział tak, takim niedowiarkom, którzy właśnie kwestionują zmartwychwstanie ciała na zasadzie, że zabraknie nam materii, żeby odbudować ciało, Panu Bogu zabraknie. No to jest prosty argument, że przecież we wszechświecie jest trochę tej materii. Myślę, że na nasze wszystkie ciała, czy też osób żyjących po nas i tych przed nami, myślę, że Panu Bogu materii nie zabraknie, gdyby miał użyć materii do odbudowania ciała. Natomiast co do tego ciała uwielbionego w duszy, przepraszam, uwielbionego ciała po zmartwychwstaniu, ja bym troszkę bardziej się trzymał myśli świętego Tomasza z Akwinu, który mówi o tym wielkiej jedności ciała z duszą, że to jest jakby jedność, kompozyt. Nie ma duszy mieszkającej w ciele ani ten. I jakby to zresztą też jest uzasadnienie z tego, co, nie jestem wielkim znawcą myśli Tomasza, to jest też uzasadnienie, dlaczego ciało ma zmartwychwstać, no bo jest po prostu duszy bardzo potrzebne. I no w każdym razie myślę, że tyle chcę powiedzieć.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Dziękuję też za przypomnienie świętego Tomasza z Akwinu, bo często pokutuje w otaczającym nas świecie taka opinia na temat czasów wtedy właśnie, kiedy działał święty Tomasz, że to był taki strasznie ciemny czas, że to był wtedy, Kościół był w ogromnej defensywie. No, skoro zrodził tak wielkich teologów jak święty Tomasz z Akwinu, no to chyba nie był w defensywie, ale to tak w formie wtrącenia. Tak, rzeczywiście. Ja to w którymś momencie zaakcentowałem, ale może dobrze jeszcze raz to powtórzyć. Człowiek to jest dusza i ciało. Ciało i dusza. Człowiek to nie jest tylko dusza i człowiek to nie jest tylko ciało. Stąd no, możemy tutaj oczywiście prowadzić wielki dyskurs filozoficzny na temat tego, w jaki to sposób dusza nadaje formę ciału, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy uświadamiali sobie, że my jako osoba ludzka składamy się z dwóch istotnych elementów, bez których nie będziemy prawdziwą osobą ludzką, czyli z ciała i z duszy.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Data ze Szczecina. Mnie bardzo uderzyło jedno zdanie z komentarzy księdza profesora. Jest to niesamowite, że przecież ten fragment Ewangelii słyszy się wiele razy w Kościele, wiele razy go czytałam, a zawsze można usłyszeć coś nowego, jeżeli mówi to odpowiednia osoba, która oczywiście ma wiedzę, tak jak tu ksiądz profesor, bardzo chylę czoła przed wiedzą księdza profesora. I właśnie to zdanie, które mi tak bardzo uderzyło przy Ewangelii, komentarz do Ewangelii, to jest zanikanie tajemnicy wraz z otwieraniem się oczu wiary. I to jest bardzo oczywiste to zdanie, ale ja bym jeszcze poprosiła księdza profesora o troszeczkę rozwinięcie tego zdania. I bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. No, czuję się zawsze zażenowany, jak słyszę o swojej wiedzy, bo to, co mi Pan Bóg dał, to On mi dał, a nie ja sobie to na to zapracowałem. Ale to w formie takiej marginalnej wypowiedzi. Tajemnica, której dotykamy, czytając, czy relację, opowiadanie o uzdrowieniu tego głuchoniemego, uświadamia nam nie tylko cud, jeden z wielu cudów, którego Jezus dokonał. To mówiliśmy o tym, że tych cudów było znacznie więcej niż te tylko spisane w Ewangeliach. Ale widzimy tutaj pewien bardzo wymowny obraz człowieka, który nie widzi i nie mówi. I ten obraz ma nam uświadomić, że ten człowiek nie widzi i nie widzi tajemnicy, jaką jest osoba Jezusa Chrystusa i Jego zbawcze dzieło, i nie mówi o tym dziele właśnie. I dopiero wtedy, kiedy jemu się otwierają oczy, ale nie tylko w sensie fizycznym, ale otwierają mu się oczy wiary, ta tajemnica przestaje być tajemnicą, a staje się jego rzeczywistością. On fizycznie widzi Jezusa i fizycznie może o nim mówić, rozpowiadać, tak zresztą jak na końcu go opowiadania o cudzie słyszymy, ale on również otwiera oczy swojego ducha i w miarę jak my, nasza wiara będzie otwierała nam oczy duszy, to ta tajemnica, która jest dla nas zakryta, będzie stawała, my będziemy stawali się częścią tej tajemnicy, a więc będziemy ją coraz bardziej, ona będzie jakby rozpływała się, czy raczej my w niej będziemy się rozpływali. Tak to rozumiem i tak to widzę.
Radio Maria, bardzo proszę.
Pochwalam Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Adam z Wartoszyc. Proszę księdza, ksiądz mnie wyrzuci za chwilę z anteny, ale...
Dlaczego? Nie na temat? No to pan sam nie powinien...
Nie, dokładnie na dzisiejszy temat.
Nie powinien pan dzwonić, a nie ma pana wyrzucać.
Ale z Biblią związany i kiedyś próbowałem w tym temacie zadzwonić, a nie dodzwoniłem się. Szybciutko, żeby nie zabierać czasu. Mm-hmm. Proszę mnie prosić. Więc pan Jezus mówi, że każdy, kto bierze rozwiedzioną kobietę, popełnia cudzołóstwo i poza wypadkiem nierządu. Proszę tutaj odpowiednią osobę o komentarz do tych słów. Poza wypadkiem nierządu, jak to rozumieć? Dzięki, przepraszam za zamieszanie. Tak?
Dziękuję. Bogiem, Adam, czyli człowiek, bardzo dziękuję.
Każde pytanie jest ważne w tym temacie. No szkoda, że nie w temacie tych czytań, nad którymi dzisiaj się zatrzymujemy, bo one mają nas przygotować do udziału w niedzielnej Eucharystii. Są takie klauzule, które odzwierciedlają prawo, które funkcjonowało w czasach Jezusa w judaizmie. I to jest między innymi jedno z odzwierciedlonych praw. Wtedy obowiązywało takie prawo, że jeżeli żona dopuściła się nierządu, mąż miał prawo ją oddalić. I mogło być rozwiązane małżeństwo. Dzisiaj tego prawa nie stosujemy i jedna klauzula Mateuszowa i druga klauzula Pawłowa są w pewnym sensie zawieszone, ale nie dlatego, jakoby słowa Jezusa były zawieszone, tylko dlatego, że Jezusowe ustanowienie sakramentu małżeństwa wniosło nową kategorię. By zamknąć dyskusję, Jezus, przytaczając prawo Starego Testamentu i judaizmu, konkluduje krótko, ale od początku tak nie było. Czyli możemy powiedzieć, że od momentu ogłoszenia przez Jezusa przybliżania się Królestwa Bożego i wezwania do nawrócenia, czyli Ewangelii, rzeczywistość nabiera innego rozumienia. To przez Jezusa ustanowione sakramenty mają moc obowiązywania dla nas.
I możemy przebaczyć, bo Chrystus nam przebacza.
Oczywiście.
Jest to też
tak, to jest,
droga
to jest
dla każdego,
również pewne wezwanie
do
przebaczenia. To jest nawet dobrze w kontekście dzisiejszej To będą czytania w ciągu następnego tygodnia, gdzie będzie mowa o tej jawnogrzesznicy, której Jezus powiedział, odpuszczają ci twoje grzechy, twoja wiara cię uzdrowiła. I to jest też pewien obraz, wezwanie do przebaczenia.
A idź i nie grzesz, prawda? Idź
tak,
i nie
tak.
grzesz.
To
tak.
jest
nie,
też,
że możesz sobie folgować.
To jest też warunek, oczywiście.
Dalej, tak. Ja cię nie potępiam. Tak. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże,
Pani.
Mówi Halina z Dolnego Śląska.
Prosimy.
Proszę Ojca, jak miałam 10 lat i przygotowywałam się do pierwszej Komunii Świętej, moja mama, teraz 90, moja mama powiedziała mi na pytanie, co to jest wiara, odpowiedziała mi, że wiara to jest to, co Kościół do wierzenia podaje. Co nam Kościół do wierzenia podaje. I ja się tego trzymam. Owszem, bardzo chętnie słucham katechez, no wręcz nałogowo, ale czasem się dziwię niektórym pytaniom, no bo No bo to jest to, co nam Kościół do wierzenia podaje. Jest Pismo Święte, mamy co czytać, mamy z czego czerpać wiedzę. Czasem niektórzy radiosłuchacze zadają, jak mi się wydaje, trochę takie pytania.
Dziękuję bardzo, pani Halino. Wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo, pani Halino. Ja przytoczę tutaj też taką starą, patrystyczną zasadę. Jeśli nie wiesz, jak postępować, rób tak, jak zaleca Kościół, a z czasem będziesz rozumiał, dlaczego tak postępujesz. To przypomnę, że to nie jest też moja zasada, tylko to jest zasada obowiązująca od czasów ojców Kościoła.
Radio Maria, audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Pani ma na imię?
Ja mam na imię Andrzejka.
Dziękuję.
Mieszkam w Warszawie, a teraz jestem w drodze do mojej cioci. I po drodze sobie słucham Radia Maria i wcześniej były modlitwy, więc też mogłam się pomodlić. I słucham z zaciekawieniem rozmowy właśnie na temat zmartwychwstania duszy i ciała. I mając 30 lat przeżyłam śmierć kliniczną. Nie byłam wtedy związana jakby tak bardzo mocno z Kościołem, z wiarą. Moja wiara była taka bardzo letnia. Chodziłam do Kościoła, ale bez przekonania, więc to moje przeżycie tej śmierci klinicznej jakby w żaden sposób nie związałam z Bogiem. Natomiast potwierdziła to pani doktor, potwierdziła wszystkie szczegóły, które ja opowiadałam, które miały miejsce na sali operacyjnej. I a propos tego ciała i duszy, to do dzisiaj pamiętam doskonale, jak widziałam moje ciało na tej sali operacyjnej i nie czułam z nim żadnego związku. Tak jakby to było jakieś ubranie, tak jak się odkłada ubranie na krzesło, tak ja jakby miałam świadomość tego ciała. Widziałam, że to jest moje ciało, ale nie było czegoś takiego, że takiego, nie czułam takiego związku jakiego z tym ciałem. Ono było, to był fakt. Oczywiście widziałam wszystko, siedziała na tej sali operacyjnej i dlatego wiem, że to nie była fantazja, ponieważ pani doktor potwierdziła absolutnie wszystko, wszystkie działania, które miały miejsce. I później znalazłam się, nie tak jak większość osób opowiada, że to był jakiś tunel i światło, absolutnie nie, tylko znalazłam się w innej rzeczywistości. I to było niesamowite, bo ja nie umiem tego wytłumaczyć, natomiast byłam tak niebywale szczęśliwa. I miałam też jakby świadomość swojej istoty, czyli jakby to nie było tak, że ja jakby myślałam, czy jestem duchem, czy mam ciało. I na pewno byłam osobą i czułam niesamowitą miłość i szczęście, ale to było coś takiego, czego się nie spotyka w naszym realnym świecie. I to, co było właśnie najbardziej niesamowite i o tym rzadko kiedy mówiłam, ponieważ nie umiałam tego wytłumaczyć, że ta miłość i szczęście to było tak jak powietrze, że ja czułam niebywałą miłość, niebywałe szczęście, ale ja tym szczęściem tak samo oddychałam. Ono mnie otaczało i było we mnie i po prostu ono przenikało. Więc nie da się w naszej rzeczywistości jakby przekazać tego uczucia i tego, że ta miłość po prostu otulała jak powietrze. Tylko ją się czuło fizycznie, ja ją czułam jakby fizycznie. I mi się wydaje, że takie rozważania, jakby jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądało zmartwychwstanie i jak w jaki sposób będzie zmartwychwstawało nasze ciało, to mi się wydaje, że ono po prostu będzie się jakoś być może materializowało, a być może właśnie zostanie jakby w takim innym wymiarze. My będziemy mieli poczucie tego ciała, bo ja wiem, że ja miałam poczucie tego ciała, natomiast nie, jakby ono nie mógł koniecznie być związane z tym naszym ciałem, które obumrze. To znaczy w taki fizyczny sposób, że to właśnie tamto ciało, które obumarło, ma zmartwychwstać.
Pani Angeliko, dziękuję. Dobrej drogi też dla pani podróżującej.
Życzymy spokojnej drogi i dotarcia do celu. No tak, to są takie doświadczenia mistyczne, niemal z pogranicza mistycyzmu, o których mi tutaj jest dość trudno dyskutować, mówić, tym bardziej, że staram się budować również swoją wiarę na fundamencie tego, co czerpię ze Słowa Bożego i dostrzec to, co Pan Bóg chce mi powiedzieć w tym Słowie. Dla mnie istotą tego orędzia, które słyszymy w czytaniach, które będą w najbliższą niedzielę, dla mnie to jest przede wszystkim to, że w osobie Jezusa Chrystusa spełniają się te wszystkie oczekiwania zarówno Starego Testamentu, jak i spełniają się te oczekiwania ludu Bożego Nowego Przymierza, który chce sięgnąć zbawienia. Bez niego do tego zbawienia nie trafimy. I myślę, że tutaj warto podkreślić, co pani Angelika powiedziała. Wiara. Wiara to jest punkt wyjścia, który pozwoli nam na stanie się dzieckiem Bożym, stawanie się dzieckiem Bożym i sięgnięcie po zbawienie.
Taki mały przyczynek księdza profesora Henryka Witczyka, bo też nas słucha odnośnie tego ciała duchowego, podesłał SMS-a. Pisze tak, ciało duchowe, czyli żyjące mocą Ducha Świętego, a nie ciało w duszy. Ciało dusza, ożywiająca ciało, jest formą nadającą kształt materii, na przykład stół. I duch, czyli osobowe ja, zdolne do więzi z Bogiem. Duch Boży mieszka w duchu człowieka. Tak, ksiądz profesor Witczyk podpowiada nam i pisze. Dziękujemy bardzo, że jest z nami. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adrian. Przysłuchuję się tej audycji i tak chciałbym zwrócić na jedną uwagę, bo tutaj widzę, że taki dość sporą dozę zafascynowania przy odejściu od głównego tematu, który ksiądz tutaj, profesor Warusza, wywołuje właśnie kwestia tego ciała. Ja tak chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeżeli już jesteśmy w temacie i tak wszyscy dość taką mocną dozą zafascynowania się tutaj skłaniamy, to ja bym chciał zwrócić uwagę na taką jedną mistyczkę, to jest zakonnica zapewne ojcom prowadzącym jest ona znana, błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, na podstawie wizji, której Mel Gibson wyreżyserował i wyprodukował film pod tytułem Pasja. Ona miała wizje, które były, jak ojcowie zapewne wiedzą, związane, dość szczegółowe wizje, związane ze wszystkimi zapisami Pisma Świętego od Starego Testamentu, począwszy od stworzenia świata, aż po Nowy Testament. I ona tam opisuje taki moment, ja jakiś czas temu się nad nim dość skrupulatnie pochyliłem, bo mnie to zaciekawiło, opisuje wizję Adama i Ewy w ogrodzie Eden, na podstawie wizji, którą Pan Bóg jej pozwolił widzieć tą rzeczywistość. I ona ich opisywała jako dwie świetliste postacie. I ta pani, która wcześniej mówiła o przywołaniu tego porównania ciało w duszy, mogłoby się dość fajnie i skrupulatnie jakby zgadzać z wizją właśnie tej błogosławionej, a myślę, że tak dość rzadko przywoływanej, zwłaszcza w Kościele i w kręgach ludzi, którzy podejmują taką dyskusję, bo to jest bardzo cenna moim zdaniem osobowość Kościoła. I to by się gdzieś zgadzało, bo ona opisywała, że widziała Adama i Ewę jako dwie postacie cielesne, ale wydobywało się z nich światło, które oku ludzkiemu no, na ten dzisiejszy czas, w którym żyjemy, ten ziemski, no jest obce i do niczego go porównać się nie da. No to z mojej strony tyle. Jeśli można, prosiłbym o delikatny komentarz. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego i dziękuję za tą bardzo ciekawą audycję.
Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo, panie Adrianie. Myślę, że no, trafiła pierwsza uwaga. Trzeba nam wrócić do głównego tematu naszych rozważań, bo zeszliśmy na temat... istotny, oczywiście teologicznie bardzo ważny, ale chcemy przygotować się do niedzielnej liturgii słowa i chcemy przede wszystkim na tym się skupić i spojrzeć jeszcze raz przede wszystkim na powiązanie pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza z Ewangelią i dostrzec, w jaki to sposób właśnie dzięki czynom i gestom i słowom Jezusa realizują się te zapowiedzi starotestamentowe i zrozumieć, w jaki sposób my mamy tę Ewangelię przyniesioną przez Chrystusa wcielać w życie i nie robić różnicy pomiędzy bogatymi, ubogimi, bo nie ma różnicy dla Boga pośród ludzi ani pod względem społecznym, ani pod względem pochodzenia etnicznego. Istotna jest wiara i przyjęcie Ewangelii.
Tak myślę, że niewiele czasem potrzeba, żebyśmy się podzielili, prawda, w rodzinie, w sąsiedztwie. To też może taki namysł nasz powinien być, jak my siebie tak naprawdę traktujemy. No i przyczynkiem ta Eucharystia, czy te słowa z czytań. Jak my podchodzimy, bo to może być wiara jedną, tak. W jednym wpada, drugim
tak,
wypada.
Rzeczywiście, a na co dzień nasze zachowanie jednak jest takie no, trochę odbiegające. Sam muszę się uderzyć w piersi. Czasami jednak myślimy bardzo schematycznie naszymi standardami, dla Pana Boga nie ma różnicy. I pokazał to bardzo, bardzo dobitnie Chrystus w swojej działalności, że przede wszystkim decyduje to, czy ktoś przyjął wiarę, czy uwierzył i przyjął Ewangelię, a nie jego ubranie, jego status społeczny, czy nawet jego wcześniej wyznawana religia, czy to pogańska, czy judaizm.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Małgorzata z Wrocławia. Ja musiałam wyjść na 5 minut, bo akurat ktoś dzwonił. Nie wiem, czy było to pytanie zadane. Jeżeli tak, to proszę uważać się za niebyłe. Otóż chodzi mi o to, jak my poznamy na tym drugim naszym kochanym świecie nasze rodziny na przykład, prawda? Mamy, tatę. Ciocie, czy dostaniemy jakąś taką łaskę rozpoznawania właśnie?
Pytanie, czy to będzie istotne, czy będzie przynależało do szczęścia, które Ewangelia mówi, ani oko nie działa, ani ucho nie słyszało, prawda?
Aha.
Zobaczymy. Ksiądz profesor pewnie powie. Dziękuję bardzo, Pani Małgorzato.
O ile to będzie potrzebne nam do rzeczywiście stanu takiego pełnego szczęścia, zjednoczenia z Bogiem, to pewnie tak. A o ile nie będzie potrzebne, to pewnie nie. Choć powiem szczerze, że ja często odwołuję się do miłości jako tej najistotniejszej cnoty poddanej również przez świętego Pawła, mówiąc o trzech cnotach kardynalnych, Paweł napisał, jest wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest miłość. Więc jeśli ta miłość, która wiązała ludzi, była węzłem tak silnym, tym najsilniejszym, ale wielowymiarowym, bo tu chodzi tylko o fascynację drugim człowiekiem, tu odwołuję się do encykliki Benedykta XVI Deus Caritas Est i te wielowymiarowe spojrzenie na miłość, to myślę, że będziemy rozpoznawali tych, których darzyliśmy taką prawdziwą, głęboką miłość.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie do profesora księdza Ojca Grzegorza. Ja chciałabym
podzielić się właśnie takim spojrzeniem z Ewangelii Świętego Marka, której będziemy słuchać w przyszłą niedzielę. Tak mnie zastanawiało ten wers od 33 do 34, bo 34 do 35. A spojrzawszy w ich głowę, znał i rzekł do niego otwarta, to znaczy otwórz się. Czy Pan Jezus potrzebował pokazać tłumom, którzy przyprowadzili mu tego głuchoniemego, że chciał pokazać tym tłumom, że on łączy się ze swoim Ojcem w niebie, żeby uzdrowił tego głuchoniemego. Czy Pan Jezus chciał pokazać właśnie, bo spojrzał w niebo i rzekł do niego fata, to znaczy otwórz się. I teraz otworzyły się jego uszy, więc języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Dziękuję.
No tak, rzeczywiście wiele gestów, które Jezus wykonywał, On ich nie potrzebował do dokonania tego znaku uzdrowienia, ale ci, którzy patrzyli, potrzebowali tego i to jest bardzo częsty element właśnie w opisach cudów, gdzie powraca ten element zjednoczenia Chrystusa z Ojcem. I tutaj rzeczywiście myślę, że przy takiej głębszej refleksji moglibyśmy wysnuć taki wniosek, że ten gest spojrzenia ku górze oznacza zjednoczenie z Chrystusa w działaniu z Ojcem.
Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję też księże profesorze za i bycie razem z nami, za dzielenie się, za te refleksje nad tekstami najbliższej niedzieli.
Dziękuję również. No, przede wszystkim dziękuję radiosłuchaczom za tą ożywioną dyskusję i życzę wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego przyjęcia tego słowa, którego dzisiaj słuchaliśmy, nad którym zatrzymywaliśmy się, medytowaliśmy, by ono rzeczywiście przyniosło piękne owoce w czasie niedzielnej liturgii. A jeśli mogę, to na koniec tej edycji bardzo serdecznie chciałem pozdrowić mojego pierwszego i jedynego proboszcza, księdza Józefa Gołębiowskiego, który niedawno miał urodziny. Księże Józefie, jeszcze raz życzę Bożych łask, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, no i czerstwego zdrowia, a to księdzu jest bardzo potrzebne teraz zwłaszcza.
Drodzy Państwo, to była audycja Szukam Słowa Bożego. Naszym moderatorem był ksiądz profesor Sławomir Stasiak, moderator działa biblijnego diecezji legnickiej, prorektor papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Bardzo dziękuję. Błogosławionego czasu.